Drodzy bracia i siostry, dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego. Za nami 52 niedziele wędrowania z Chrystusem, który nas bronił, jak król zapraszał na toczenie bitwy z mocami złego, jak król dawał nam przestrzeń wolności, jak prawdziwy dobry król pouczał, jak prawdziwy dobry król karcił, jak prawdziwy dobry król. I dlatego wszystko to dzisiaj się zamyka w uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Dziękujemy Mu za królowanie mądre, dobre, roztropne, skuteczne i prosimy, żebyś nigdy nie przyszło nam do głowy emigrować z Jego Królestwa, żebyśmy zawsze się do Chrystusa, Króla, uciekali z wszelkimi sprawami.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zbłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, to mówi Pan Bóg, oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. Oto słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi podał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej swej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przebyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? Król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w dzień wieczny, przygotowany diabłu jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, gdyby to było kazanie dialogowane w jakiejś małej wspólnocie, to bym was zapytał o odczucia po przeczytaniu. Osobiście czuję pewien niepokój, może to wynika z grzeszności mojej. Może ktoś z państwa też odczuł taki niepokój, że tych biednych, głodnych to często nie odwiedza i tych nagich nie przyodział i spragnionych nie napoił. Ale nawet myślę, że to nie tylko z wyrzutów sumienia może wynikać ten niepokój. Ten tekst jest nieprawdopodobnie uroczysty. Ten tekst jest nieprawdopodobnie mocny. Proszę zwrócić uwagę, jak on się zaczyna. Przypomnę już do znudzenia, to państwu mówię, nie ma zdania niepotrzebnego w Biblii. Ona jest księgą tak ekonomicznie napisaną, że tu każda literka jest przemyślana przez Ducha Świętego. A dzisiejsze czytanie zaczyna się od słów: gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale i wszyscy aniołowie z Nim. Wszyscy aniołowie, całe niebiosa aniołów. I wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. Po co te szczegóły? Przyjdzie w chwale z aniołami pełnym chwały. No właśnie, nasza wyobraźnia tu bezradnie się przewraca i nic nie może wymyśleć. Ale kiedy szedłem tutaj do świątyni, pomyślałem sobie, że my ciągle widzimy eskalację chwały ludzkiej. Każdy, który robi nowy koncert, nowe przedsięwzięcie, nowy film, nowy projekt artystyczny, chce pobić poprzednich. I coraz więcej sprzętu, coraz ostrzejsze lasery, coraz bardziej bulwersujące sceny, coraz większe jakieś tam podesty, wieże. I drodzy bracia i siostry, Ewangelia nam dzisiaj mówi, że kiedy przyjdzie Jezus, usiądzie na tronie pełnym chwały. Pełnym. Koniec. Nie będzie to już, to jest nie do przebicia. W ogóle jeśli istnieje jakieś maksimum, to właśnie Chrystus na takim tronie usiądzie. I te wojska, niezliczone aniołów, przyjdzie w swej chwale, nie w chwale, którą dadzą mu ludzie, w swojej chwale przyjdzie i zasiądzie na tronie i zgromadzą przed nim wszystkie narody, wszystkie narody. Powtarzam, nasza wyobraźnia się tutaj jest bezradna i nic nam nie podpowiada nawet. I ten majestat bije, a oprócz tego jeszcze coś bije i uderza z tego tekstu. Oni milczą. Proszę zwrócić uwagę, że tu już nie ma żadnego targowania się. Panie Jezu, no ja nie chodziłem do biednych, ale słowo honoru, teraz to już pójdę, bo chorowałem trochę, bo miałem daleko, bo tramwaj nie dojeżdżał, a w więzieniu też nigdy nie byłem, miałem kolegę. Panie Jezu, zlituj się, no koniec. Drodzy bracia i siostry, my, nie znam świata, ale może to tak my Polacy, my zawsze mówimy, jakoś to będzie, no dobra tam. O rany, nie znam za pierwszym razem, to za drugim znam, no. To się da łapówkę, to się coś tam pokombinuje. Proszę zwrócić uwagę, tu już nie ma żadnego kombinowania. To jest absolutnie po wyroku, po decyzji. Oddzielił Chrystus już tych z lewej i z prawej i wszystko jest jasne. My nie lubimy ostatecznych decyzji. Proszę zwrócić uwagę, co charakteryzuje świat, co charakteryzowało cywilizację chrześcijańską. Nie tylko zresztą. Ostateczne decyzje. Ja biorę tą żonę i ta żona będzie ze mną do końca życia. To jest ostateczna decyzja. A teraz wiecie, że setki tysięcy małżeństw pobierają się i mówią: biorę tą żonę ale jakby co, to zawsze można coś zmienić, nie? Można zmienić zawód. Dawniej, proszę Państwa, jak młody człowiek po ojcu dziedziczył warsztat jakiś ciesielski czy tam kuźnię, to wiadomo, kim on był do końca życia. A teraz można zmienić. Mieszkam w mieście, mogę się przenieść na wieś. Mieszkam na wsi, mogę się przenieść do miasta. Wszystko jest ruchome. I my boimy się ostatecznych decyzji. Jak się kupuje towar, to firma się reklamuje, jeszcze przez tydzień możesz oddać. Lubię, sprawdzę, popatrzę. A to jest sąd ostateczny. Tu my wybieramy już na koniec. I odpowiedzialność, że tę decyzję podejmę ja. My decyzję podejmujemy zbiorowo, szczególnie w tych czasach, kiedy jest taka... Przez media oczywiście ludzie się stali globalną wioską i każdy z nas chyba zanim kupi samochód, telewizor, pójdzie do lekarza, wykupi jakieś ubezpieczenie, to się radzi innych. Słuchaj, poradź mi. I te nasze decyzje niby indywidualne są decyzjami takimi zbiorowymi. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co dzisiaj czytaliśmy w pierwszym czytaniu zaczerpniętym z Księgi Izajasza. Zaraz to znajdę. Ja, pasterz, dokonuję przeglądu swojej trzony, dokonam przeglądu swoich owiec, zagubioną odszukam, zagłąbaną sprowadzę, tłustą będę ochraniał. Ja będę pas je sprawiedliwie. Każdą owcą zajmie się Pan Bóg oddzielnie. Z każdą owcą będzie miał oddzielną rozmowę. Każdy z nas podejmować będzie decyzję osobiście i samemu w głębi swojego serca. Powtarzam dzisiaj, jesteśmy też zwalniani z osobistych decyzji. Jest taki pęd stadny. Jakieś Państwu przytaczałem moją rozmowę ze znajomymi. Właśnie szedłem do świętej Anny, jak to często w letnie dni bywa, nie wiem jak jest dzisiaj, tłumy ludzi na Starym Mieście i spotykam znajomych rodzinę i pytam, a byłem w parku 2 godziny wcześniej Krasińskich i tam było puściutko, ławki puste, zieleń, cisza, tutaj na Starym Mieście tłok, ludzie się przepychają. I pytam ich, dlaczego tu spacerujecie taki tłok? Tam w parku jest tyle zieleni, pustki, ciszy. A oni tak się rzeczywiście trochę zawstydzili, że dlaczego w tym tłoku spacerują. I ten pan powiedział, skoro tu jest tyle ludzi, to tu musi być chyba fajnie. No. To jest właśnie takie nasze myślenie. Skoro tyle ludzi to robi, to chyba jest dobre. Otóż Pan Bóg będzie z każdym razem rozmawiał i jeśli wszyscy popełnią błąd, to wszyscy pójdą w złą stronę. I ten, drodzy bracia i siostry, moment rozdzielenia. Właśnie rozdzielenia, że my myślimy, że moje opinie połączone z opiniami moich znajomych są jakoś niezniszczalne i absolutnie słuszne, a możemy mylić się wszyscy. Też przypominam, co wspominałem, jeden z tych wielkich naukowców, Einstein, czy któryś z nich... Jego naukowcy, którzy byli w opozycji do jego hipotez, podpisali list, w którym sprzeciwiają się jego pomysłom, jego wyliczeniom, jego wzorom. I podpisało ten list 100 naukowców w tej opozycji naukowej. A on powiedział, jeśli ja nie mam racji, to po co podpisywało 100? Wystarczyło jeden. Racji się nie mierzy ilością podpisów. Jeśli my wszyscy byśmy złożyli petycję, że 2 razy 2 równa się 5, to się wszyscy pomylimy, mimo tego, że nas jest w Kościele tyle osób. Na sądzie ostatecznym zostaniemy ze swoją decyzją i tłumaczenie, ale wszyscy tak robili, ale wszyscy kradli, ale wszyscy... No, twoja decyzja, twój wybór. I to rozdzielenie. Kiedy myślałem nad dzisiejszą Ewangelią, przypomniało mi się wydarzenie z mojego życia. Ważne, ja to bardzo przeżyłem, do dziś pamiętam. Poszedłem z kolegami do kina. Kto z Państwa pamięta, było takie kino WZ koło PDT-u na jakiś film o Winnetou. No w ogóle przeżycie ogromne. Mama dała 12 zł i film o Winnetou. Kupiliśmy, poleciliśmy oczywiście do tego kina z godzinę wcześniej, bo to się człowiek już doczekać nie mógł. Kupiliśmy sobie te bilety na Winnetou i poszliśmy do PDT-u połazić. No jak to tacy chłopcy, 10-12-letni. I, no ale już godzina seansu się zbliża, wyszliśmy z tego PDT-u, poszliśmy do kina. Koledzy wyjmują bilety, wchodzą, no zaraz Winnetou. Ja patrzę, wyciągam, takie okruchy z mojego biletu zostały. Ja coś cały czas czułem, że coś w kieszeni tak, przepraszam za słowo, międle. Myślałem, że to stary bilet tramwajowy. Myślałem, że to jakiś papierek po gumie do rzucia. I tak go zmieliłem na proch, ten bilet, i wszyscy koledzy poszli na Winnetu, a ja zostałem przed kinem WZ, wściekły, bo proszę Państwa, żeby mi go ukradli. A ja go sam zlikwidowałem, no. Umiłowany bilet na Winnetu. Wróciłem do domu zaryczany, wstydziłem się mamie powiedzieć, co się stało. Kiedy opowiadałem o tym mojemu koledze, też księdzu, wspominał, że kiedyś z rodzicami się wybierał na pana Wołodyjowskiego. Mama kupiła dzieciom nowe koszule, tata zamówił taksówkę, poszli do kina i jego jedynego bileter nie wpuścił, bo nie miał 14 lat. I mówi, słuchaj Piotr, to było jeszcze większe piekło, bo oni wszyscy poszli, a ja miałem siedzieć w poczekalni i czekać 2 godziny, aż oni obejrzą tego wspaniałego Wołodyjowskiego. Drodzy bracia i siostry, mam dla was radosną wiadomość. Macie bilet w kieszeni, niepodarty. Mamy wszyscy bilet w kieszeni. I strzeżmy tego biletu. I dlatego Chrystus dzisiaj mówi nam Ewangelię z taką oczywistością. Panie Jezu, wybacz, ty wręcz łopatologicznie to mówisz. Proszę zwrócić uwagę, ta dzisiejsza Ewangelia jest długa. Są te wyszczególnienia. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszy. Czy nie wystarczyło, żeby Pan Jezus powiedział, byłem potrzebujący? Nie. Byłem głodny, spragniony, przybyszem, nagi, chory, w więzieniu. Nie odwiedziliście, nie przyodzialiście. Teraz a propos tych potępionych. Jeszcze raz w kółko to samo. Nie odwiedziliście, nie nakarmiliście. Drodzy bracia i siostry, po co to wszystko jest? Żebyśmy to usłyszeli. Najgorsze to człowiek, Państwu się to zdarzyło, mówiłem to przed 3 tygodniami, to stwierdzenie, jak ja byłem głupi, po co ja tak szybko jechałem, po co ja ryzykowałem, po co ten ogień paliłem tu, gdzie nie wolno było go palić i był pożar, po co zdradziłem, po co sprzedałem kogoś. Mamy czas, mamy strefę wolności. Jezus nas kocha i ta miłość jest dla mnie ewidentnie widoczna w tym tekście tak dokładnym, tak jasnym, tak precyzyjnym, żebyśmy to wszystko usłyszeli. Jeśli Jezus wydaje się taki chłodny, taki, przepraszam, sędzia, wy żeście nie odwiedzali, w ogień piekielny, wy żeście odwiedzali, do życia wiecznego, koniec. Proszę pamiętać, nie wolno nam patrzeć na Boga i na Chrystusa jedynie pod wpływem jednego tekstu. Dzisiejszą Ewangelię trzeba koniecznie zestawić z pierwszym czytaniem księgi proroka Ezechiela. Ja to widzę, jakby Jezus był szefem jakiegoś oddziału wojskowego, który przechodził przez linię frontu i został zdziesiątkowany, czy tam zmasakrowany, czy poniósł wielkie straty, dużo rannych. Proszę zwrócić uwagę, i dowódca nieraz mówi, proszę policzyć wszystkich, ile nas po tym ataku zostało. Jezus mówi, ja, pasterz, dokonam przeglądu swojej trzody. Dokonam przeglądu. Jak wygląda sytuacja? Przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Dni ciemne i mroczne to są nasze dni. Mówię, szatan jest ojcem kłamstwa. Wprowadza nas w mrok. Proszę się nie mylić, wy wszyscy, którzy żyjecie bardzo intensywnie, kolorowo, barwnie, ciekawie, twórczo, kreatywnie. Ciemność może być właśnie bardzo kolorowa i krzykliwa. Ciemność może być kolorowa i krzykliwa. Dlatego ludzie, którzy chcieli spotkać Boga, odchodzili w noc. Odchodzili, Chrystus się modlił w nocy, odchodzili na pustynię, gdzie jest pozornie monotonnie i nudno, ale tam jest więcej światła niż w tych naszych barwach neonów, wśród tej głośnej muzyki, głośnych mediów, głośnego naszego myślenia na temat świata. Chrystus patrzy na owce, które przeszły przez tą próbę, przeszły przez ten wąwóz wojny z szatanem i dokonuje przeglądu. I proszę zwrócić uwagę na ten tekst, na to zdanie pełne czułości. Ja sam będę pas owce moje, zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię. Nawet dla tych, którzy mają problemy z otyłością, jest dobra wiadomość, a tłustą i mocną będę ochraniał. Ale proszę zwrócić uwagę znowu na to wyszczególnienie. Wystarczyło, żeby autor natchniony napisał, będę się opiekował owcami. Nie, zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, tłustą i mocną będę ochraniał. Jezus jest jak pielęgniarka, jak lekarz, wyzwalający nas, prowadzący nas przez linię frontu z demonem. W zeszłym tygodniu przypadkowo żałuję, że nie wiedziałem tego, że jest taki program i że będzie taki temat. To było w środku dnia, gdzieś koło południa, w polskiej telewizji, redakcja programów katolickich, wywiad, świadectwo człowieka, który był opętany. I dlatego skojarzyłem go, bo poprzez liczne egzorcyzmy został z tego opętania wyciągnięty. No to właśnie taka owca, która przeszła przez front bitwy z demonem. I proszę Państwa, wstrząsające było, co ten człowiek mówił. Młody człowiek, młody mężczyzna, mówił, że te egzorcyzmy nad nim trwały bardzo długo, bardzo długo. I kiedy się skończyły, poczuł głód. I do tych egzorcystów, księży, do tych ludzi, którzy się tam modlili, mówi: dajcie mi coś zjeść. I oni mu dali kawałek szynki. On mówi: to był kawałek szynki, jadłem go 40 minut. Jaki smak! Jaki smak szynki! Przepraszam Państwa, on powiedział dosłownie: wszystko, co jadłem jako opętany, smakowało jak odchody, śmierdziało jak wiadomo co. Jadłem i nie mogłem się, ja po prostu zacząłem czuć smak. Drodzy bracia i siostry, demon nie żyje, demon istnieje. Każdy, kto wchodzi w ciemność demona, traci smak, traci wzrok, poczucie barwy, kolor. To, co Państwu mówiłem przed 3 tygodniami, mąż mówi nagle: ja widzę, jaka moja żona jest piękna, jaka ona jest piękna. On mówi: trawa wszędzie była zgniła. Ja wszędzie widziałem zgniłą trawę, zgniłe liście. Ja wszędzie czułem smród i nie czułem smaku żadnego jedzenia. To, co jest w tym mądrym powiedzeniu: kto idzie do piekła, dla niego wszystko jest piekłem. Kto idzie do nieba, dla niego wszystko jest niebem. Świat dla ludzi bożych jest kolorowy i barwny, kolorowy i barwny. Ludzie grzeszni, którzy idą do piekła, niestety widzą wszystko właśnie tak cuchnące i śmierdzące i dlatego muszą ciągle malować alkoholem, dopalaczami, seksem, muszą sobie dorabiać barwy. Kiedy natomiast oczyścimy sumienie, kiedy poddamy się Chrystusowi, lekarzowi pod tą jego terapię, wszystko dla nas zacznie grać, wirować, tańczyć, wszystko stanie się tak piękne. Dlatego to jest system, taki system ostrzegawczy, jak ja postrzegam świat. Z przerażeniem słucham ludzi, którzy mówią: beznadzieja, dno, wszystko do niczego, szare, ponure, bure. Proszę Państwa, dla ludzi świętych w tej chwili w Warszawie świeci słońce, kwiaty kwitną, drzewa kwitną. Dla ludzi świętych, mówię to z całą świadomością, ten świat jest barwny i kolorowy. Dlatego, proszę Państwa, proszę pamiętać i wczytywać się szczególnie w te teksty w Biblii, które opisują to, co Chrystus zrobił dla nas. My nieraz myślimy, że w naszej religii chrześcijańskiej najważniejsze jest to, co my robimy dla Chrystusa. Co ja mam zrobić, jak mam się nawrócić, ciągle grzeszę, nie daję rady. I koncentrujemy się na tym, co ja mam robić. To jest błąd. Chrześcijaństwo się zaczyna od tego, co Chrystus dla nas zrobił. Dlatego pamiętajcie o jednym z najważniejszych zdań Biblii. A myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. A myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Od tego wszystko się zaczyna. To właśnie wzruszeni Chrystusa dobrocią powinniśmy iść do głodnych, biednych i więzionych. Do głodnych, biednych i więzionych. I Chrystus dzisiaj powiedział bardzo konkretnie, i ja w tej refleksji do Państwa, już zbliżając się do końca, też powiem bardzo konkretnie: przejrzyjcie swoje notesy z adresami. Przejrzyjcie swoje adresy w komórkach, gdzieś tam w komputerach. Czy tam ktoś nie jest biedny? On może mieć dużą kasę. On może być bardzo wysoko postawiony. Czy ktoś nie jest nagi? Ten ktoś może być świetnie ubrany w markowym sklepie. Czy ktoś nie jest potrzebujący? Czy ktoś nie jest przybyszem? Czy ktoś nie jest w Warszawie kolega z pracy, który przyjechał tu, wynajął jakiś pokój? Czy nam do głowy przyjdzie, a jak on w zasadzie spędza niedzielę? Co on robi w niedzielę? Nigdy go o to nie zapytałem. Szykujmy sobie, drodzy bracia i siostry, już tych naszych sojuszników na sąd ostateczny. Szykujmy sobie tych, którzy za nami się wstawią u Chrystusa i powiedzą, że myśmy ich odwiedzili, że myśmy pomyśleli. Dlatego Chrystus przedstawia więźniów, przybyszów. To byli ludzie, którzy nie mieli nic do zaproponowania. Proszę pamiętać, że my bardzo często w naszych przyjaźniach, znajomościach handlujemy. Lubię rozmawiać z tym człowiekiem, bo on jest inteligentny. Proszę Państwa, no miło jest słuchać inteligentnego człowieka, ale on płaci inteligencją. Lubię słuchać tamtego, bo jest to człowiek, który ma duże wpływy i jak przy nim jestem, to automatycznie moje szanse też rosną. Lubię kogoś słuchać, bo mi przytakuje. Proszę Państwa, jaki to jest dla wielu ludzi skarb. moja przyjaciółka, najlepsza przyjaciółka. Nie przyjaciółka, przytakiwaczka. No. Przytakiwaczka. A pójdź do takiego człowieka, który tak, ani żadnych wpływów nie ma, ani nie jest inteligentny, ani ci nie przytakuje, ani się nie zachwyci twoją wizytą, ani cię nie pochwali, po prostu nul, zero, zero zapłaty za wizytę. I wtedy Jezus powie, o, teraz mnie odwiedziłeś, teraz mnie odwiedziłeś. Zero zapłaty za wizytę. Wręcz przeciwnie, koszty, bo pojedziesz, bo wydasz na tramwaj, bo cię to będzie kosztować, bo właśnie może ta wizyta będzie bardzo trudna, może zamiast słowa pochwały usłyszysz słowo krytyki. Dziękujemy Panu Bogu, że wyjdziemy dzisiaj z Kościoła oświeceni i z tą świadomością, z tą perspektywą, wizją jasnej drogi do nieba. Przypominam, to jest droga wiodąca przez domy, rozmowy telefoniczne, wysłane listy do głodnych, nic nieznaczących, trudnych. To jest droga, która jest autostradą do nieba. Powstańmy. Chrystusowi, Królowi, złóżmy u stóp nasze prośby i błagania. Módlmy się w intencji Benedykta XVI, Ojca Świętego, Pasterza Kościoła. Niech jego kolejna podróż apostolska przyniesie obfite owoce. Ciebie prosimy. Za ludzi, którzy po ludzku nic nie znaczą, nie mają władzy, nie mają pieniędzy, majątku, znajomości. Niech nie zostaną zapomniani przez swoich bliskich. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich ludzi, którzy są zniewoleni przez Ducha Świętego, którzy są w stanie opętania, by moc Kościoła przyniosła im uwolnienie, by otworzyli oczy, uszy i serce na świat. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Niech swój związek oprą na skalę Ewangelii. Ciebie prosimy. O łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego, o dobrych mężów dla córek. Ciebie prosimy. Za zmarłych, którzy są w czyśćcu, którzy na ziemi nie powiedzieli Panu Bogu do końca tak i teraz muszą przejść przez oczyszczenie serca, niech jak najrychlej staną w bramach nieba. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy tracili dla biednych i ubogich czas, pieniądze, serce, a zyskiwali przez to skarby tam w Ojczyźnie Niebieskiej. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty pochylasz się nad nami, chociaż nic z tego nie masz. Naucz nas takiej postawy wobec wszystkich ludzi potrzebujących, których spotkamy na drodze naszego życia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.